Gość kalejdoskopu.
Panie doktorze, niedobre informacje płyną z różnych miejsc, w których raportuje się zachorowania na COVID-19. Są także ekspertyzy, które pokazują, że tych przypadków jest już dużo więcej niż na przykład w lipcu i że wszystko zaczyna się, no, jedne z danych mówią, 6 tygodni wcześniej niż rok temu. Jest się czego obawiać?
No w tym momencie jeszcze nie ma alertu. Trzeba pamiętać o tym, że każda epidemia, która przechodziła i potencjalnie, która może nastąpić, ma formę takiej sinusoidy. Czyli mamy okresy zaostrzeń, wzrostu liczby zachorowań, a później ten okres zwolnienia jak gdyby spada, czyli krzywa taka spadająca, obniżająca się liczba zakażeń. Po epidemii, kilku właściwie epidemiach COVID-u, bo to w kilku falach szło, po tych pierwszych sinusoidach takich wzrastających, teraz mieliśmy falę zwolnienia, czyli obniżenia ilości zachorowań. Wchodzimy w następną falę, jak gdyby wzrostową, tylko że my COVID-u cały czas jeszcze się uczymy. Przy innych chorobach obserwowaliśmy to przez lata całe, na przykład grypa. Wiemy, że te okresy są kilkunastoletnie. W przypadku COVID-u no nie umiemy oszacować do końca, jakie te okresy zwolnień i tych przyspieszeń będą. Obserwujemy to cały czas się uczymy. To jest nowa choroba tak naprawdę, przecież kariera to jest raptem kilka lat. I w tym momencie obserwujemy wzrost tych zachorowań. Porównując tak miesiąc do miesiąca, wnioski są takie, że w okresie lipca mieliśmy tych zachorowań prawie sześciokrotnie mniej niż w tej chwili mamy. Jest okres dobry, myślę o klimacie, o pogodzie, o temperaturach zewnętrznych, o liczbach osób przebywających w zamkniętych pomieszczeniach. Jest mała w tym momencie. Problem pewnie się zacznie, kiedy zacznie robić się chłodno, zimno. Skoszarujemy się, czyli wejdziemy do pomieszczeń zamkniętych. Myślę tutaj o szkołach, o akademikach, o innych obiektach, gdzie nie będziemy przebywali na świeżym powietrzu, tak jak w tej chwili w rozproszeniu. No i pewnie wtedy problem się zacznie. No, w jakiej skali, jak to szybko nastąpi, w jakiej liczbie, no tego nie wiemy niestety jeszcze w tym momencie. Na razie obserwacje są takie, tak jak pan redaktor powiedział.
Problem chyba też polega na tym, że co chwila mamy do czynienia z nowym wariantem COVID-u, koronawirusa. Teraz mamy flirt. On jest według różnych opracowań dużo bardziej zaraźliwy w tym sensie, że się łatwiej rozprzestrzenia. Co powinno niepokoić w naszym stanie zdrowia? Czy te objawy są takie jak przy poprzednich wersjach? Czy tu dochodzi coś nowego? Czy tak naprawdę musimy być i tak bardzo ostrożni, bo cokolwiek zaczyna się dziać z naszym zdrowiem, to powinniśmy się trochę zabezpieczyć, odizolować.
Wirus COVID jest wirusem chimerycznym. Bardzo widać. Tych mutacji już mamy kilkadziesiąt tak naprawdę. One są bardzo różne, często niepodobne do siebie. Są takie, które wykazują bardzo potężną zaraźliwość, ale łagodny przebieg. A są takie, które są mniej zaraźliwe, ale przebieg jest dużo cięższy, aż do bardzo poważnych powikłań, które obserwowaliśmy wcześniej. No w tym momencie te wirusy nowe są bardzo zaraźliwe, chociaż te przebiegi tej choroby są łagodniejsze tak naprawdę. Tutaj zgony są sporadyczne, zdarzają się dużo statystycznie rzadziej niż w przypadku poprzednich wariantów i no to zaraźliwość jest problemem. Obserwujemy oczywiście taką korelację, że im więcej zachorowań, tym więcej powikłań, tym więcej zgonów. Więc też w tej liczbie tych dość łagodnych zachorowań, no w masie dużej, będzie dużo większa liczba osób z powikłaniami. No i tutaj no powtarzamy to już jak mantrę, prawda, od dawna, że zagrożeniem jest wirus dla osób z obniżoną odpornością, czyli bardzo młode osoby, kobiety w ciąży, starsze osoby, osoby z obciążeniami różnego rodzaju zdrowotnymi. No i te osoby no, powinny szczególnie się chronić. I to nie tylko w stosunku do COVID-u, ale myślimy tutaj o grypie, myślimy tutaj o wirusie RSV, myślimy o krztuścu na przykład, który w tej chwili zaczyna podnosić głowę. Te zasady są bardzo podobne, czyli to, co mówiliśmy zawsze, dystans, czyli trzymanie raczej bezpiecznej odległości, ochrona, czyli maseczki. Jeżeli mamy wzrost zachorowań, chcemy robić zakupy w dużym markecie, zróbmy tak, to robią Japończycy. Bardzo ładny przykład. Oni w maseczkach chodzą, jadąc nawet na wycieczki zagraniczne, więc też to w jakiś sposób chroni. No i co? I myjmy ręce. Zapominamy o tym, żeby myć ręce, myć ręce, myć ręce. To jest główne źródło jednak przenoszenia bakterów, chorób zakaźnych. I tutaj no, wchodzimy do marketu, dotykamy poręczy, wsiadamy do windy, dotykamy guzika, wsiadamy do autobusu, łapiemy się za podchwyt i tak po kolei tą ręką się posługujemy no, wszędzie i ogólnie. Miejmy chociaż no, chusteczki dezynfekcyjne czy każdy inny płyn, który możemy w najprostszym kiosku kupić nawet, prawda? Tylko trzeba go stosować.
to bardzo ważny apel, a zdaniem pana doktora, i to będzie straszne pytanie, dlaczego nam ciągle nie idzie z tą higieną? Dlaczego my naprawdę nie myjemy rąk po skorzystaniu z publicznych różnych miejsc? Już nie mówię o toaletach, bo to przecież też jest ogromny problem. Edukujemy się już od lat, a kiedy przyszedł koronawirus, no to przecież nacisk na to był ogromny i ciągle nam to nie idzie.
Generalnie jest lepiej, porównując z poprzednimi latami chociażby, gdzie ja studentom pokazywałem chociażby z filmy z marketów, gdzie ktoś wychodząc z ubikacji wszystko zrobił, żeby nie umyć tych rąk, prawda, łokciami otwierał drzwi, inne rzeczy i tak dalej, bo mogłoby się mu coś stać. No w tym momencie ta edukacja poszła dalej, na pewno dużą robotę zrobił COVID czy grypy poprzednie, no ale idealnie nie jest dalej, jednak zapominamy o tym. No to jest na tej chyba zasadzie, że mądry porak po szkodzie. Mamy wzrost zachorowań, ktoś w okolicy zachorował, jakieś problemy miał, więc przychodzi świadomość, myjmy ręce. No, jeżeli to zaczyna nam jak gdyby odstawać i nie jest to problemem, no to właściwie po co te ręce myć? Trzeba to robić permanentnie, wszędzie, przed każdym posiłkiem, po każdym pobycie w miejscu publicznym, nie tylko po wyjściu z ubikacji, ale chociażby w łapaniu poręczy w autobusie czy na ruchomych schodach, prawda, w markecie.
To nas zabezpieczy nie tylko przed COVID-em, ale też innymi chorobami. Sporo ostatnio mówiło się o małpiej ospie. Czy to zagrożenie jest dla Polski, dla Podkarpacia? Czy to takie gdzieś tam straszenie czymś, co jest raczej nieprawdopodobne w naszym regionie?
No, nowych zagrożeń jest dużo, bo pojawiły się przypadki dżumy na świecie, pojawiły się przypadki eboli, pojawiły się właśnie tej małpiej ospy. Te zagrożenia cały czas są. One są monitorowane, są kontrolowane. Od czasu do czasu właśnie takie news się gdzieś wyrwie i informują o tym. No w tym momencie jest tych przypadków trochę w krajach równikowych. Jeden przypadek w Europie, który zidentyfikowany był w Szwecji. I to są osoby z kontaktu. Szwedzkie służby działają błyskawicznie, izolowały te osoby i ognisko zostało jak gdyby zażegnane. Ale to są przypadki chorób klasycznych zawlekanych. I tutaj apel do wszystkich osób, które gdzieś jadą do w cudzysłowie dziwnego kraju, typu właśnie Afryka równikowa, a można sobie przywlec nie tylko właśnie małpią ospę, ale wiele innych chorób. I tutaj no, szczególnie trzeba dbać o higienę, o tą prewencję, o niespożywanie jakichś podejrzanych posiłków. Są fajne, bardzo fajne programy w telewizji, jak to się żywimy na straganach, prawda, próbujemy lokalnych potraw, innych rzeczy. Czy pamiętać o tym, że taka osoba, która taki program tworzy, ma kilkadziesiąt osób ekipy, w tym lekarza, który go pilnuje i wcześniej testują, czy tam coś się nie wydarzyło, więc to są tylko filmy, które jak gdyby propagują te strony, ale tą świadomość, to bezpieczeństwo, ten zdrowy rozsądek trzeba mieć włączony no w 110%.
No właśnie, wyjazdy, a szczególnie powroty wakacyjne powinny być pod naszą szczególną lupą i szczególnie powinniśmy myśleć o bezpieczeństwie naszego zdrowia, ale potem też całego otoczenia. Co my przywozimy z wakacji? I no wspomniał pan doktor o higienie, to chyba podstawa. Czy jesteśmy się w stanie jakoś zabezpieczyć jeszcze przed wyjazdem na wiele z tych rzeczy, które przywozimy?
Na pewno warto poczytać o krajach i zagrożeniach tam występujących. Jest cała masa poradników i książkowych, i internetowych, które typu Bezpieczna Podróż informują o tych zagrożeniach. Są informacje Polskiego Towarzystwa Wakcynologii czy Polskiego Towarzystwa Medycyny Podróży, gdzie zaleca się szczepienia do krajów wyjeżdżając do tych krajów, które są tam zalecane. Jedynym szczepieniem obowiązkowym to jest szczepienie przeciwko żółtej febrze. To jest kilkanaście krajów w Afryki Równikowej i Gujana Francuska w Ameryce Południowej. I tam nie wjedziemy bez tego szczepienia, więc o tym należy pamiętać. Szczepienie się na granicy czy na miejscu jest po pierwsze za późno, po drugie nie jest bezpieczne, bo te warunki z tych jednostek, które to szczepią, też są bardzo różne w sumie. To są inne nawyki, jednak higieniczne. Pozostałe są zalecane, więc mamy całą listę tych chorób. Zaczynamy od tak zwanej żółtaczki pokarmowej, czyli WZW typu A. Przypominamy o polio, że osoby po 40 powinny się szczepić, że należy pamiętać o szczepieniu przeciwko durowi brzusznemu. Zalecamy szczepienia tęże z błonica, krztusiec, też u osób w wieku średnim i starszym, bo nam się wygasza ta odporność. A jeżeli ktoś nie miał szczepienia przeciwko WZW typu B, czyli tej żółtaczce wszczepiennej tak zwanej, też należy to wykonać. Chyba jeszcze tam są pneumokoki na tej liście i grypa, jeżeli jedziemy na południową półkulę, bo tam jest odwrotnie, tam jest zima w tej chwili, więc ta grypa tam się też pojawia. I to jest lista, która no, powinna być bezwzględnie wykonana, zrobiona, tylko nie tuż przed wyjazdem, tylko te przynajmniej kilka tygodni przed wyjazdem. I zdrowy rozsądek, to co mówiliśmy, to co u nas. Dystans, ochrona, maseczka, dezynfekcja rąk i unikanie jedzenia rzeczy podejrzanych, drinków z lodem niewiadomego pochodzenia, owoców, które mogły być myte, ale w jakiś sposób skażone, owoce morza niepewnego pochodzenia. No, tych zagrożeń całe mnóstwo. Ja proponuję poczytać, ta świadomość naprawdę się zmienia i poprawia zdecydowanie i przygotować się do podróży, jak, tak jak czy trzeba mieć wizę, czy trzeba mieć walutę, czy trzeba mieć tam inne rzeczy, co trzeba mieć jeszcze oprócz tego ze sobą.
A tak w 20 sekund powiedzmy jeszcze, czy dobrze jest po powrocie zostawić sobie takie 2, 3, 4 dni takiego dystansu czasowego przed tym, jak pójdziemy do pracy, do szkoły, żeby w razie czego niczego nie zawlec
innym. Po pierwsze zmiana klimatu, która się pojawia, po drugie obserwowanie, czy jakieś objawy nie występują. W tym momencie wkracza w to ochrona zdrowia, która nam może pomóc, no bo się coś może pojawić właśnie takiego przewleczonego.
Bardzo dziękujemy za te porady i ostrzeżenia. Gościem dnia w Polskim Radiu Rzeszów był dzisiaj dr Janusz Kaliszczak, specjalista chorób zakaźnych, specjalista epidemiologii i pediatra. Pięknie dziękujemy.
Dziękuję.